Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. Dzisiaj moim gościem nad rzeką Krytynią znów na festiwalu Dowód jest Daniel Petryczkiewicz, fotograf, ekopoeta, aktywista, autor książki Mała historia znikania, opowieść o rzece. I chciałabym właśnie do tej ekopoetyki nawiązać, bo jesteś absolwentem pierwszego rocznika szkoły ekopoetyki. Czym właściwie jest ekopoetyka i jak zmiana języka, którego używamy do opisu przyrody, może zmienić nasz stosunek do niej?
Nie czuję się ekopoetą, bo instynktownie czy intuicyjnie wydaje się, że ma coś do wspólnego z poezją i że może jestem poetą. Nie czuję się poetą w sensie takim, że nie piszę wierszy i też z tą ekopoetyką. Ja myślę, że najuczciwiej będzie odesłać na przykład do prac Julii Fiedorczuk i tego, co ona opowiada na ten temat, bo ja bym nie chciał się tutaj trochę wygłupić teoretyzowaniem na ten temat, bo ekopoetyka jest sposobem opowiadania świata dla mnie, tak jak ja to rozumiem, razem z tym światem, czyli oddawaniem głosu na przykład aktorom czy istotom więcej niż ludzkim czy nieludzkim, krajobrazowi, wodzie, wiatrowi i tak dalej, czyli opowiadanie tego, co dookoła, jakimiś sposobami, które nie stawiają człowieka na piedestale, tylko raczej ustawiają go w kręgu tych bytów wszystkich dookoła. I o tyle to nie ma nic wspólnego z poezją, że tak jak mówię, ja nie jestem pisarzem wierszy, tylko raczej chodzi o poezis jako sposób wyrazu i tworzenia opowieści, tworzenia nowego języka do opowiadania tego świata, który jest dookoła. I w szkole ekopoetyki dokładnie to robiliśmy. Tam było nas na pierwszym roczniku lekko ponad 20 osób i celem tego, że te 20 osób tam się spotkało, były to osoby przeróżne, głównie kobiety, czyli od filmowczyń, reportażystek, poetek, osób zajmujących się psychologią czy psychoterapią, humanistyką, no dosyć sporo humanistyką i humanistyką środowiskową. Ja trochę się tam czułem jako fotograf wtedy, teraz może mniej. No i wspaniałą sprawą było to, że przez ponad rok pod okiem Filipa Springera, Julii Fiedorczuk i innych wykładowczyń i wykładowców szukaliśmy po prostu nowego języka do tego, żeby opowiadać katastrofę klimatyczną i to, jak ten świat się zmienia. Ja mam też takie poczucie, że ten język ekopoetyki, w ogóle język, jest czymś dynamicznym, tak jak przyroda. I on nie jest skończony i to nie jest jakaś skończona definicja, że ekopoezja jest tym czy tamtym. To też nie są jakieś moje bardzo oryginalne myśli, tylko słyszę, co na ten temat właśnie mówi Julia Fiedorczuk i dlatego bardzo chciałbym do niej odesłać. Zresztą za chwilkę się przepiękny tomik esejów na temat poezji ukaże. I ja też słucham tego i się bardzo zgadzam z nią, że te definicje ekopoetyki, które my sobie gdzieś tam opowiedzieliśmy, już dzisiaj mogą być zupełnie inne, dlatego że ten język wyrazu i dostosowywania się też do tego, co się dookoła dzieje, bo to już nie jest tylko o ochronie przyrody, czy nie wiem, o tym, że ta przyroda jest w jakiś sposób ekstrahowana, tylko tych problemów związanych z tym światem dookoła, no namnożyło się bardzo dużo, patrząc choćby nie wiem, na wojny, na kryzysy społeczne, na zmiany takie społeczne, ciemne oświecenie i tak dalej, więc po prostu taka poetyka dla mnie jest takim symbolem tego, jak my chcemy opowiadać dzisiaj świat w taki sposób, żeby go nie ograniczać tylko do perspektywy ludzkiej.
Ty znalazłeś taki sposób do opowiadania o rzece małej. W swojej książce Mała historia znikania dajesz rzece głos, a fotografii ciało. Jak łączysz obiektyw aparatu ze słowem, by uchwycić proces, który często jest dla nas niewidoczny? Wydaje mi się, że w ten sposób udaje ci się uchwycić to powolne znikanie świata przyrody.
Trochę odbieram twoje pytanie jako komplement, za co dziękuję. Zresztą bardzo ładnie chyba napisał o tym Filip Springer w dwutygodniku właśnie. Też nie ukrywam, że cieszy mnie bardzo, też to odbieram jako komplement, że mała historia znikania jest właśnie czymś, czego on trochę szukał, takim nowym reportażem, który jest bardziej opowieścią niż takim sensu stricte samym reportażowym ujęciem świata, tylko jest też takim przefiltrowaniem tego bardzo mocno przez siebie samego i dołożeniem właśnie perspektyw, których niekoniecznie jesteśmy pewni, no bo ja, mówisz o tym, że oddaję rzece głos, ale to nie znaczy, że ja tłumaczę język rzeki, bo my nie mamy zielonego pojęcia, co mówi rzeka i jakie są słowa rzeki czy drzewo i ja nie próbuję udawać, że to rozumiem. Zresztą przemyśliwając sobie to trochę, myślę, że to zasadniczo bardzo dobrze, że my nie rozumiemy języka rzeki i języka drzew, bo mam wrażenie, że jakbyśmy rozumieli, to zaraz byśmy je zaprzęgli jeszcze bardziej w nasze po prostu ludzkie myślenie i na przykład, nie wiem, kapitalizm, albo zaczęli przekonywać do różnych spraw, tak jak próbujemy przekonywać siebie wzajemnie, więc bardzo dobrze może, że nie rozumiemy. Ja bardziej zastanawiam się, mam nadzieję w książce, w jaki sposób się odnaleźć w tym otoczeniu w taki sposób, żeby nie być kolejnym przyczynkiem do katastrofy, którą my temu otoczeniu niestety świadomie, ale i nieświadomie przynosimy. Czyli w jaki sposób słuchać i odbierać te sygnały z otoczenia, w jaki sposób patrzeć z wrażliwością na to, co dookoła, żeby pozostać w tym kręgu współbycia, a jeszcze raz to podkreślę, nie być przyczyną do kolejnej ekstrakcji, czy zniszczenia, czy zawłaszczenia, kolonizacji itd., itd. I wydaje mi się, że ten język takiej czułości, tak bym to chyba nazwał, w książce bierze się przede wszystkim właśnie z tego bycia. Ja bardzo często mówię i będę do tego zachęcał, do tego, żeby zmienić perspektywę. Ja bardzo często pracuję na kolanach, albo leżąc, albo siedząc gdzieś w krzakach, albo w trawie, bo ta perspektywa stojącego, wyprostowanego, dwumetrowego, białego człowieka z północy jest perspektywą bardzo dominującą i bardzo też często wiele rzeczy nam umyka, nie? Jak stoję nawet tutaj w rzece i patrzę z twojej tutaj dwumetrowej prawie perspektywy, to umyka mi na przykład to, że skubią mnie w tej chwili ryby stopy. To jest po prostu coś niesamowitego. Tak naprawdę powinienem usiąść tutaj, jak równy z równym. To wspaniałe jest, jak one mnie skubią. No mam po prostu stado ryb w tej chwili, które mi obrabiają stopy i to jest wspaniałe, bo one sprawdzają, z czym ja tu przyszedłem, kto ja jestem. Też cytuję Johna Cage'a w książce. Jeśli chcesz wejść do lasu, to czy też wpuścisz las do siebie. To jest o tym historia. I dla mnie to jest historia równościowa bardzo. Czyli jak ja wchodzę do lasu, to nie zaczynam narzekać, że ptaki śpiewają głośno, liście spadają, gryzie mnie komar, bzyczy mucha i gryzie kleszcz. Nie? No bo jakby jestem częścią tego, w co wchodzę. Ja mam nadzieję, że nie próbuję infantylizować w jakiś sposób, próbując udawać, że wiem, co mówi przyroda, tylko próbuję zobaczyć, co robi mi to, że ja w tej przyrodzie na równych, mam nadzieję, w miarę prawach jestem. Bo i tak ta perspektywa zawsze będzie ludzka, bo jestem człowiekiem i nie jestem w stanie tego w inny sposób opowiedzieć, ale mogę spróbować przefiltrować to z wrażliwością i jakąś receptywnością, zamiast z wyższością i poczuciem tego, że ja wiem najlepiej.